Moi drodzy, bardzo miło, że mogę tutaj być razem z wami. Nie jestem sam, słyszeliście, przyjechałem z żoną, Anią. Tak, przy okazji, Adamie, też nie mam kłopotu, żeby zapamiętać imię twojej żony. I my także przywozimy pozdrowienia tutaj do społeczności waszej. Adam powiedział, że był w Piotrkowie raz. Ja też powinienem powiedzieć, że byłem u was to już drugi raz, aczkolwiek tu w takim charakterze po raz pierwszy. Trochę zabrałeś mi wstęp, bo chciałem zapytać, co łączy Anin z Piotrkowem, a raczej kto. I rzeczywiście chodzi o osobę twojego świętej pamięci taty, który przyjeżdżał do Piotrkowa wiele lat wcześniej, jeszcze zanim ja się pojawiłem, jestem z Dolnego Śląska. Moja żona jest z Piotrkowa Trybunalskiego. I tak się składa, że tata Adama był takim dobrym przyjacielem taty mojej Ani. I ta przyjaźń opierała się głównie na tym, że oni wspólnie służyli Bogu. I przyjeżdżał do Piotrkowa i usługiwał Bożym Słowem. Ja nie znam tych spraw, tylko z opowieści. I zbór w Piotrkowie ma taką placówkę, prawie 50 km od Piotrkowa na wiosce. I tam też odbywają się spotkania w domu, w domach prywatnych, gdzie, jak rozumiem, brat Jan Itołwiński i brat Jan Leffler jeździli wspólnie autobusem po nabożeństwie w Piotrkowie, więc to była wyprawa taka całodniowa i tam jeszcze mieli spotkanie w domu. Dzisiaj zostałem tutaj na szkole niedzielnej z bratem Olkiem i mówiliśmy o Nehemiaszu, o tym, jak bardzo ważny jest przywódca, jest lider. I to trochę taka niemalże anegdota krążyła o bracie Janie Tołwińskim, który przyjechał wtedy któregoś letniego popołudnia tam na tą wioskę na nabożeństwie, a nikogo nie ma. Wszyscy w polu, bo była pogoda i były sianokosy, zbierali siano. Co robi brat Jan? Idzie na to pole i wszystkim każe wracać, bo dzisiaj jest zebranie. I rzeczywiście ponoć tak było. Oczywiście tam zebrano to siano, a potem jeszcze, chyba on też nawet pomagał przy tym zbieraniu, a potem mieli czas przy Bożym Słowie. Więc brat Jan zapisał się takimi bardzo dobrymi literami w społeczności piotrkowskiej. Jeszcze nie miałem przyjemność słuchać jego usług, kiedy przyjeżdżał do Piotrkowa. Dzisiaj już nie ma go wśród nas tutaj, ale wierzymy, że zobaczymy się z nim, że zmierzamy do tego samego miejsca, w którym on już jest. Skoro Pan Bóg zostawia nas tutaj jeszcze przez jakiś czas, to też rozumiemy to w ten sposób, że on coś dla nas wciąż ma tutaj, na tej ziemi. Bóg ma plan dla każdego z nas i on chce wiernie go realizować. On chce, abyśmy także i z nim współpracowali. Dzisiaj chciałbym się podzielić Słowem Bożym, które zapisane jest w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, od 13 do 16 wersetu. Ja odczytam ten fragment w dwóch wersjach tłumaczenia biblijnego. Pierwsza wersja to jest Biblia Warszawska, a później odczytam ten sam tekst z tego najnowszego tłumaczenia Biblii Nowego Przymierza. Powtórzę pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 do 16 wersetu. Przeczytajmy Boże Słowo. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowitą nadzieją waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I teraz ten sam tekst z najnowszego tłumaczenia Biblii Nowego Przymierza. Dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci Skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, będziecie święci, gdyż ja jestem święty. Pokryjmy nasze głowy w modlitwie na moment. Niebiański Ojcze, tak, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty zbierasz swój lud, zgromadzasz w różnych miejscach, aby wyprowadzać nas na niwa zielone, na te pastwiska, abyśmy mogli karmić się pokarmem z góry, pokarmem, który jest od Ciebie. I modlimy się, abyś to słowo, Panie, wzbudził w naszych sercach, aby ono wykonało tą dobrą pracę, na którą je posyłasz, ku naszemu zbudowaniu, a Tobie na chwałę. Amen. Moi drodzy, w Biblii Warszawskiej ten fragment zatytułowany Wezwanie do bogobojnego życia. W Biblii Nowego Przymierza, jeśli dobrze pamiętam, to jest wezwanie do ufności i do miłości. Ja chciałbym dzisiaj mówić o wzrastaniu w świętości, o wzrastaniu w uświęceniu. Pytanie, które chciałbym postawić, brzmi: jakim jesteś chrześcijaninem? Jakim jesteś chrześcijaninem wtedy, kiedy inni patrzą na ciebie, ale także wtedy, kiedy nikt na ciebie nie patrzy? Czy jesteśmy dobrymi chrześcijanami wtedy, kiedy ktoś nas obserwuje? Czy jesteśmy innymi chrześcijanami, kiedy nikogo nie ma wokół? Jeżeli jesteśmy różnymi chrześcijanami, w zależności od tego, czy ktoś na nas patrzy, czy nie, to wtedy może tak być, że wcale nie różnimy się za bardzo od ludzi, którzy żyją w tym świecie. Może jedyna różnica polega na tym, że my częściej chodzimy do kościoła. Niestety zbyt często obserwuję, że chrześcijaństwo, ludzi, którzy do tego chrześcijaństwa się przyznają, nie bardzo wpływa na ich życie. Nie bardzo widać to w ich życiu. Ten tekst jest bardzo ważny dla każdego z nas. Dla nas, którzy uznajemy się za chrześcijan, uznajemy się za uczniów Jezusa Chrystusa, to znaczy za tych, którzy wyszli z tego świata. Boże Słowo mówi, że wprawdzie jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Wyszliśmy z tego świata. Należymy już do Królestwa Bożego. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Ten tekst jest dla nas bardzo ważny, bo kiedyś żyliśmy dla siebie. Ale od kiedy doznaliśmy Bożej łaski, zobaczyliśmy, jacy byliśmy naprawdę, zobaczyliśmy, jaki jest Bóg, co On uczynił dla nas w Jezusie Chrystusie, już nie chcemy żyć tylko dla siebie. Chcemy żyć dla Niego. Chcemy iść za Jego głosem. To On jest naszym pasterzem, to On jest naszym przywódcem, to od Niego chcemy się uczyć, to Jego głosu chcemy słuchać. Kiedy żyliśmy dla siebie, dostosowaliśmy się do standardów, które są w tym świecie. Piotr pisze do ludzi, którzy wyszli ze świata. On wzywa tych ludzi do świętości, do uświęcenia. Tak naprawdę pisze on głównie do Żydów, którzy byli rozproszeni. Pierwsze wersety mówią, on pisze do rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni, do wybranych. To w większości byli nawróceni Żydzi, którzy z powodu prześladowania, jakie cierpieli za to, że złożyli swoją wiarę w Jezusie Chrystusie, rozproszyli się po różnych miejscach. Ich życie nie należało do bardzo prostych, do bardzo łatwych. Bardzo często szli pod górkę, pod prąd. Cierpieli z powodu imienia Jezusa, któremu uwierzyli, bo ten ich zbawił, okazawszy im łaskę. I Piotr mówi do takich ludzi, ale ponieważ to słowo jest ponadczasowe, to jest Boże Słowo. Ono najpierw było skierowane do tamtych ludzi, dzisiaj skierowane jest do wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa, a więc do nas jak najbardziej. Piotr mówi do nich i do nas. Boże Słowo mówi, że mamy być święci. Mamy być święci ze względu na, i kilka rzeczy tutaj dostrzegam w tym tekście, ze względu na powrót Jezusa Chrystusa oraz na Bożą świętość. Tego Boga, który powołał nas do zbawienia. I Piotr porusza tutaj trzy takie sprawy. Aby żyć w świętości, i o nim będę chciał dzisiaj mówić, aby żyć w świętości, mamy skupić się na powrocie Jezusa Chrystusa, aby żyć w świętości, mamy okazywać posłuszeństwo Bogu w każdej sferze naszego życia i aby żyć w świętości, mamy wzrastać w poznaniu Bożej świętości. Trzy rzeczy, na których chciałbym się skoncentrować i o nich więcej powiedzieć. Co znaczy święty? Święty oznacza oddzielony. Myślę, że tutaj nie odkrywam Ameryki. Jeśli nie wszyscy, to większość z was dobrze o tym wie. Święty oznacza oddzielony. W odniesieniu do Boga pokazuje to na jego transcendentność. To jest coś, co wykracza poza zasięg naszego rozumowania, doświadczenia, poznania ludzkiego. Po prostu Boga nie da się ogarnąć. Jest ponad swoje stworzenie. Ale święty oznacza także czysty. Całkowicie oddzielony od grzechu. Gdy Pan Bóg wzywa nas do świętości, to On wzywa nas do tego, abyśmy się oddzielili od grzechu, abyśmy się oddzielili od tego świata, a za świat rozumiem system wartości, który jest w tym świecie. Mamy być czyści od grzechu po to, abyśmy byli czyści dla Boga. Dla Niego. Ale jak to zrobić? Jak żyć takim życiem? W oddzieleniu, w czystości, kiedy wciąż jesteśmy na tym świecie i w tej grzesznej naturze. Jak mamy oddzielić się? Jak żyć? Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie jesteśmy święci w takim trojakim jak gdyby sensie. Po pierwsze, stajemy się święci, gdy zawierzamy swoje życie Bogu w Jezusie Chrystusie, jako naszemu Zbawicielowi, jako naszemu Panu. Wtedy Bóg czyni nas świętymi, oddzielonymi dla Niego. Potem, po nawróceniu zaczynamy wzrastać. Zaczynamy wzrastać w świętości, w uświęceniu. I to jest proces. Ten proces będzie trwał tak długo, dopóki będziemy tutaj żyć na ziemi. Apostoł Paweł w liście do Galacjan 5,16 mówi tak. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Natomiast w liście do Rzymian 8,13 mówi tak. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Więc święci stajemy się wtedy, kiedy się nawracamy, kiedy Bóg nas zbawia. Tą świętość rozwijamy, to jest proces, idąc za Bogiem. Ale wreszcie ta świętość dotyczy także tego czasu, kiedy spotkamy się z naszym Panem. Kiedy wreszcie spotkamy Go, staniemy się jak On, będziemy święci w podobnym sensie, doskonale, bo jeszcze tutaj na tym świecie nie. Apostoł Jan w pierwszym liście Jana 3,2 mówi tak, drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. Jeżeli należysz do Boga, On oddzielił ciebie dla siebie. Pozwólcie, że to powtórzę. Jeżeli należysz do Boga, to On wziął ciebie, wziął twoje życie, wyciągnął z rynsztoku tego świata, oczyścił krwią swojego Syna i przeznaczył dla siebie. Oddzielił dla siebie. I teraz On rozpoczął pewien proces i Boże Słowo mówi, że wierny jest ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, który ma także moc dokończyć to dzieło i na pewno je dokończy. I teraz jest pewien proces kształtowania naszego życia. Jesteśmy w Bożym ręku. Jak w ręku garncarza, On ma to naczynie, On ma tą glinę i kształtuje. Kształtuje ciebie, kształtuje mnie jako swoje dzieci, na swój obraz, swoje podobieństwo i czyni z nas naczynia, które mają być użyteczne w służbie dla Niego, w świątyni, którą jest Kościół, którą my jesteśmy. Kształtuje nas tak, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Niego, aż pewnego dnia staniemy się podobni do Niego. Żeby było jasne, żeby nie było nieporozumień. Do nieba nie dostajemy się, dlatego że staramy się żyć jak najświętszym życiem. Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie, że tylko krew, święta krew Jezusa Chrystusa może zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości. Nie nasze uczynki. Zbawieni z łaski, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nasza ufność jest w Nim, a nie w naszych dobrych uczynkach w naszym życiu. Ale jeżeli nasza wiara jest prawdziwa, to będzie się cechować życiem w coraz większym uświęceniu, w coraz większej świętości. Bo ten, kto mówi, że jest chrześcijaninem, ale pobłaża grzechowi w swoim życiu i nie dąży do świętości, i nie dąży do uświęcenia, poddaje wątpliwość swoje nawrócenie i swoje zbawienie. Biblia mówi w liście do Hebrajczyków 12:14: dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I Piotr tutaj w tym fragmencie pokazuje tym, co zaufali Panu Jezusowi, jak żyć, jak wzrastać w tym uświęceniu, czy też w świętości. I wyjaśniając, pokazuje im, że po pierwsze mamy oczekiwać na powrót Jezusa Chrystusa. 13 werset mówi, w tym tekście mamy dwa przykazania. Po pierwsze, ulokujcie albo złóżcie swoją nadzieję i po drugie, bądźcie święci. Popatrzcie, dlatego, to jest najnowsze tłumaczenie, dlatego uporządkujcie swoje myśli. To wcześniejsze, okiełznajcie swoje umysły. Albo uporządkujcie swoje myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce. Połóżcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Oto przykazanie dla nas, ulokować nadzieję w łasce. Gdzie jest ta łaska? W Jezusie Chrystusie. To jest tym, który już przyszedł, ale także tym, który jeszcze powróci. I tutaj widzę tak jak gdyby trzy aspekty. Życie w uświęceniu, moi drodzy, zaczyna się już na poziomie naszego umysłu. Uporządkujcie myśli, mówi Piotr. Okiełznajcie wasze umysły. Tak naprawdę, wiecie jaka tutaj jest myśl? Wyraża ją bardziej Biblia Gdańska. Lubię do niej zaglądać. Ona często ma wierniejszy przekład względem naszego polskiego języka. I w Biblii Gdańskiej ten werset brzmi tak. Przepasawszy biodra myśli waszej. Biblia Tysiąclecia mówi, przepasawszy biodra waszego umysłu. Mamy coś zrobić z naszym umysłem. Mamy go przepasać. Biblia mówi coś o pasie. W liście do Efezjan, 6 rozdział, gdy mówi o zbroi Bożej. Co to był za pas, pamiętacie? Pas prawdy, którym jest Słowo Boże. To bardzo ważne, żeby nasze życie było umocowane prawdą. To nawiązuje do żołnierza, który przepasywał się, żeby jego tunika zbyt nisko mu nie zwisała i nie krępowała jego kroków, kiedy biegnie, kiedy walczy. Tutaj Piotr mówi, abyśmy przepasali nasze umysły, nasze myśli. Można to troszkę sparafrazować, powiedzieć, aby zakasać rękawy, bo to jest wezwanie do działania, nie do bierności. Mamy być gotowi, tak jak żołnierz jest gotowy do walki. My mamy być gotowi także do tego w myślach, by dążyć do świętości. To nie dzieje się automatycznie. To nie dzieje się tylko i nie powinno się dziać na zasadzie emocji, bo kiedy myślisz, że Bóg jest z tobą, bo jest taka wspaniała atmosfera i jesteś na jakimś nabożeństwie, na jakiejś konferencji i było tak cudownie i ty chcesz tak żyć dla Pana Boga, ale wystarczy, że wyjdziesz przez próg tego budynku, już nie jest tak cudownie i już nie chcesz żyć dla Pana Boga. Tak się dzieje, jeśli polegasz na emocjach, jeśli polegasz na uczuciu, ale jeśli przepaszesz biodra swojego umysłu, to będziesz gotowy. I w pogodę, i w niepogodę. I w zdrowiu, i w chorobie. I w bogactwie, i w biedzie. Bo pójście za Chrystusem to nie jest skutek emocjonalnego przeżycia. To jest raczej wynik decyzji, którą także podejmujemy. Oczywiście Bóg jest suwerenny, żeby to było jasne. Wierzę, że to Bóg nas wybiera, że to Bóg nas zbawia, że jeśli On nas nie pociągnie, nie możemy do Niego przyjść, ale wierzę też, że Bóg współpracuje z nami i człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem. Więc mamy być gotowi w myślach, aby dążyć do świętości. Bo moi drodzy, życie w świętości zaczyna się tutaj, na poziomie umysłu. To jak myślisz, wpływa na to, jak żyjesz. Nie odkrywam Ameryki, jeszcze raz powtarzam. Taka jest prawda. To, jak myślisz, wpływa na to, jak żyjesz. Gdy pojawia się grzech w twoim życiu, rozprawiaj się już z nim na poziomie swoich myśli. Nie pozwalaj, żeby tam w myślach się zagnieździł ten grzech i nie mów sobie, dopóki to się gdzieś tam nie zmaterializuje, jest wszystko okej. Już na poziomie myśli coś z tym zrób. Rozpraw się. Gdy pojawiają się złe myśli, grzeszne myśli, przeganiaj je. Wyznaj to Bogu i myśl o tym, co w górze. Jak często słyszymy z kart Bożego Słowa o tym, co w górze myślcie. Szukajcie tego, co w górze. Na przykład, jeśli komuś coś zazdrościsz, wyznaj to Bogu i proś o miłość dla tej osoby, do tej osoby. Jeśli masz do kogoś jakiś żal, proś Pana Boga, aby pomógł ci przebaczyć tej osobie. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, 2 Koryntian 10:5, żeby zniewalać każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Zobaczcie. Każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To, czy twoje chrześcijaństwo jest prawdziwe, czy udawane, dzieje się już na poziomie umysłu. Możesz oszukiwać ludzi wokoło, ale nie Pana Boga. Jeśli udajesz, wcześniej czy później wyjdzie to na jaw. Jeśli ktoś popełnia grzech cudzołóstwa, to najpierw robi to na poziomie swojego umysłu. Dlatego musimy strzec naszych myśli, musimy strzec naszego umysłu, tego, co wchodzi do naszych głów, tego, co wchodzi do naszych umysłów. Żyjemy w czasach, kiedy bardzo dużą wagę przykładamy do tego, co jemy. Zwracamy uwagę na to, co jemy, z jakiego źródła pochodzi, czy jest zdrowe, czy jest dobre, czy jest wartościowe, czy zawiera odpowiednią ilość różnych elementów. I to jest ważne. Kto z nas chce jeść z rynsztoka? Kto z nas chce jeść ze śmietnika? Dobrze wiemy, że jeśli będziemy jeść ze śmietnika, jeśli będziemy jeść z rynsztoka, rozchorujemy się. Jeśli karmisz swoje myśli głównie tym, co oglądasz w telewizji, co oglądasz w internecie, co jest zmysłowe, co jest materialne, a rzadko zaglądasz do Bożego Słowa, nie staniesz się święty. Piotr mówi, musimy całą nadzieję ulokować w łasce. Tej łasce, która objawiła się już w Chrystusie i która jeszcze się objawi, kiedy On powróci. Bo świętość zaczyna się na poziomie umysłu. Gdy rozmyślasz o Zbawicielu, gdy rozmyślasz o Bożej łasce, a pełnią zbawienia doznamy, gdy On powróci. i wtedy staniemy się podobni do Niego. Tak jak czytaliśmy w Bożym Słowie. A więc życie w uświęceniu zaczyna się na poziomie umysłu, ale Piotr mówi dalej. Życie w uświęceniu wymaga duchowej czujności. I o tym mówi słowo trzeźwy. On mówi, że mamy być trzeźwi. To słowo, którego Piotr tutaj używa, on używa jeszcze kilka razy w swoim liście. Trzeźwy oznacza niepijany, ale także ma duchowe znaczenie. Trzeźwy oznacza czujny, w pogotowiu, ten, który jest przygotowany. Trzeźwy oznacza umiejętność trzeźwej oceny sytuacji. Słowo to także jest użyte w Bożym Słowie, aby opisać cechy starszego zboru, starszego kościoła. Apostoł Paweł w 1 Tymoteusza 3:2 mówi, że to starszy ma być też trzeźwy, albo inaczej, najnowsze tłumaczenie, człowiekiem trzeźwo myślącym. Ale to słowo nie jest użyte tylko do starszych zboru, ono także jest użyte wobec kobiet, które służą w kościele. 1 Tymoteusza 3:11 mówi, że kobiety mają być trzeźwe. A apostoł Piotr tutaj w tym liście, ale w 5 rozdziale, 8 wersecie mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Puśćmy troszkę wodze naszej wyobraźni i wyobraźmy sobie, że tutaj w Aninie, gdzieś po ulicy chodzi lew. Dorosły, samiec. Czy gdybyś o tym wiedział, wyszedłbyś na spacer? Gdybyś wiedział, że w okolicy, na wolności, chodzi groźny lew, wyszedłbyś na spacer? Byłbyś bardzo nierozsądny, żeby nie powiedzieć głupi, gdybyś to zrobił. Byłbyś czujny. Jeśli masz dzieci, nie wypuściłbyś swoich dzieci na dwór, żeby się pobawiły. Więcej, ostrzegałbyś innych, że istnieje niebezpieczeństwo i trzeba uważać, trzeba być czujnym. Zrobiłbyś wszystko, co w twojej mocy, żeby nie stać się łupem tego niebezpiecznego zwierzęcia, żebyś nie stał się jego posiłkiem. Ale Boże Słowo mówi, że my jako ludzie wierzący mieszkamy na terytorium wroga. I jeśli karmisz swój umysł tym, co znajdujesz w śmietniku tego świata, w rynsztoku tego świata, a nie karmisz się Słowem Bożym, to powiedziałbym, to jest podobne do tego, jakbyś się upił i chwiejnym krokiem szedł prosto w kierunku lwa, który wyszedł na polowanie. Tak naprawdę ty już jesteś martwy. W taki sposób na pewno nie staniesz się święty. Więc życie w uświęceniu zaczyna się na poziomie naszego umysłu i ono także wymaga duchowej czujności. Ale więcej, ono także ma pewną motywację. Co jest tą motywacją? Mianowicie do życia w uświęceniu. To życie jest motywowane Bożą łaską. Wrócę do tego zdania. Całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, mówi ten 13 werset. Biblia Gdańska mówi, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, a Biblia Tysiąclecia, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę. To, co motywuje mnie i ciebie do życia w świętości, do życia w uświęceniu, to Boża łaska. To ta łaska, którą otrzymaliśmy, na którą nie zasłużyliśmy w Jezusie Chrystusie. O tej łasce czytamy w 10 wersecie tego rozdziału. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. I tutaj w tym wersecie łaska jest połączona ze zbawieniem. I w tym sensie także w tym 13 wersecie używa apostoł Piotr tego słowa. Łaska odnosi się do zbawienia. On pięknie opisuje później tą łaskę, to zbawienie od 3 do 12 wersetu w tym pierwszym rozdziale. Piotr mówi, czas łaski nastał. Ona jest wam dana, Biblia Warszawska. Już możemy się tym cieszyć. Już możemy. Ale będziemy jeszcze więcej mogli z tego skorzystać, kiedy Pan Bóg odsłoni przed nami całkowicie swoją łaskę po powrocie Pana Jezusa. I tak jak powiedziałem, ten tekst nie mówi tylko o tym, co już się stało. Piotr odnosi to także do przyszłości. Dlaczego według Piotra mamy skupić się bardziej na łasce, która, jak mówi Biblia Tysiąclecia, nam przypadnie, Biblia Gdańska będzie wam dana, niż na tym, co już otrzymaliśmy? Dlaczego jeszcze mamy wyglądać tego, co się stanie? Trzeba pamiętać, do kogo pisał Piotr. Piotr pisał do ludzi, którzy przechodzili naprawdę trudne doświadczenia, trudne chwile. Ich życie było, jak powiedziałem, pod prąd. Ich życie było trudne. I Piotr, jak gdyby do nich mówi, to jest, parafrazuję jego słowa, on mówi do nich, już skosztowaliście tej łaski. Wy już wiecie, że Pan jest dobry, dobrotliwy. Skosztujcie, już dobry jest Pan, mówi psalmista. Wy już skosztowaliście, że Boże zbawienie w Jezusie Chrystusie jest wspaniałe. Ale tak naprawdę, jeszcze niewiele widzieliście. Jeszcze jest więcej. Do zobaczenia. Wytrwajcie w waszych doświadczeniach. Wytrwajcie w tym codziennym życiu i niech wasz duchowy wzrok sięgnie znacznie dalej. Bóg ma dla was błogosławieństwa, których jeszcze nie znacie, których nawet sobie nie wyobrażacie. A wszystkie one nie z powodu waszych zasług, ale dzięki łasce. Bożej łasce. To dlatego ta łaska powinna motywować nas do życia, do świętego życia. Już teraz, bez względu na to, jakie doświadczenia przeżywamy, czy też bez względu na to, ile cierpimy ze względu na imię Jezus. Jeśli chcesz żyć w świętości, jeśli chcesz wzrastać w świętości, skup się na powrocie Jezusa Chrystusa. Bądź czujny w myśleniu i niech twoją motywacją do życia będzie Boża łaska. Mamy oczekiwać powrotu Chrystusa, ale Boże Słowo mówi więcej. Mamy także być posłuszni Ojcu całym naszym życiem. O tym mówi on kolejne wersety 14 i 15. I z tym posłuszeństwem Ojcu, Bogu wiążą się też takie trzy sprawy. Po pierwsze, Boże Słowo mówi, Piotr mówi, mamy rozstać się ze starym życiem. Zobaczcie, też tutaj kilka tłumaczeń, to najnowsze. Skończcie, 14 werset mówi, skończcie z zaspokojaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Biblia Warszawska mówi, nie kierujcie się pożądliwościami, a Nowa Biblia Gdańska mówi, nie dostosowując się do wcześniejszych waszych pragnień w niewiedzy. I tutaj mamy to słowo dostosowywać się. Ono jeszcze użyte zostało tylko raz w Nowym Testamencie. To jest list do Rzymian 12:2. Pamiętacie, tam jest mowa o tym, żebyśmy się nie dostosowywali do tego świata. Gdzie czytamy tak, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie dostosowujcie się, nie upadabniajcie się. Nasze poprzednie życie cechowało się tym, że żyliśmy głównie dla siebie. Dla siebie, bo człowiek ze swojej cielesnej, grzesznej natury jest egocentrykiem, jest egoistą. Żyliśmy dla siebie. Ale od kiedy nas zbawił, Bóg w Jezusie Chrystusie otworzył nasze oczy na to, kim On jest, na to, kim my sami jesteśmy, już nie chcemy żyć dla siebie. Chcemy żyć dla Niego, dla Jego chwały, bo Jemu zawdzięczamy wszystko. Żądze, pożądliwości nie odnoszą się tylko do spraw ciała, do spraw seksu, ale do wszystkiego, co zaspokaja nasz egoizm. Skończcie z tym, mówi Piotr. Nie dostosowujcie się do tego, co było kiedyś. Skończcie ze starym życiem. Ten egoizm wciąż bardzo widać wyraźnie w ludziach niewierzących. Dlaczego? Bo oni nie mają poznania Boga, bo oni nie mają, nie rozumieją Jego świętości, bo nie rozumieją Jego łaski, ale nie tak jest z nami. My już znamy, my już rozumiemy. My już chcemy wzrastać w poznaniu Boga. Nie kierujemy się już tymi samymi wartościami, co kiedyś. Odcinamy się od starego życia, skupionego wyłącznie na sobie, na nas samych. Tacy kiedyś byliśmy, zanim poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Ale teraz to On jest naszym Panem, to On jest naszym Zbawicielem, to dla Niego chcemy żyć. Myślę, że to tłumaczy, dlaczego dzisiaj chrześcijaństwo jest tak bardzo powierzchowne. Mówimy o nominalnym chrześcijaństwie i często mówimy oni są takimi chrześcijanami. Jakże bardzo potrzebujemy prześwietlić się w świetle Bożego Słowa, przejrzeć się w tym lustrze Bożego Słowa. Jakże często dzisiaj ludzie zapraszają Jezusa do swojego serca, bo ktoś im powiedział, że wtedy otrzymają obfite życie. I tak długo, jak podoba się tym ludziom, co Jezus robi w ich życiu i czują się szczęśliwszy w swoim nowym życiu, pozwalają Jezusowi, aby został w ich życiu. Ale tak naprawdę ci ludzie nigdy nie rozstali się ze swoim starym życiem, nigdy nie żałowali z powodu swoich grzechów i nigdy prawdziwie nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu. Wciąż żyją starym życiem, wciąż dla tych samych pożądliwości, dla tych samych pragnień, dla tych samych żądz. Ale przecież wiemy, że nie na tym polega wiara zbawiająca. Ta wymaga pokuty. Ta wymaga szczerego żalu z powodu naszych grzechów. Ta wymaga podążania za Jezusem Chrystusem, Zbawicielem i Panem. Mamy być posłuszni naszemu Ojcu całym naszym życiem. A to oznacza, że mamy rozstać się ze starym życiem. To także oznacza, że mamy wyrabiać w sobie pewne dobre nawyki. I tutaj tym nawykiem będzie nawyk posłuszeństwa. Nie jednorazowo. On mówi tutaj wzorem, popatrzcie, 14 werset, wzorem posłusznych dzieci. Albo jako dzieci posłuszne. Nie jednorazowo, nie sporadycznie. To ma być postawa nacechowana posłuszeństwem. Oznacza to, że Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem, któremu jesteśmy posłuszni. W swoim słowie mówi nam, jak mamy żyć, a my mamy być Jemu posłuszni. Czy kiedy słyszysz, że masz być posłuszny Bogu, czy kiedy słyszysz, że masz być posłuszny Bożemu Słowu, to myślisz sobie, a legalizm, religijny legalizm. Czy myślisz, to Boże Słowo do mnie, do Bożego dziecka? Takie posłuszeństwo cechuje ludzi, którzy żyją w Bożej łasce, którzy żyją pod Bożą łaską, którzy zdają sobie sprawę, jak wiele Bogu zawdzięczają. Takie życie jest normalną reakcją na Bożą łaskę. I co ciekawe, Piotr cytuje tutaj słowa z zakonu, z trzeciej Mojżeszowej, 19 rozdział. i odnosi to bezpośrednio do swoich czytelników. Dzisiaj to słowo zwraca się ku nam i mówi: bądźcie święty jak On, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Najnowsze tłumaczenie. To nasze warszawskie, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Piotr cytuje zakon tamtym ludziom. Czy to znaczy, że nas też obowiązuje zakon jak Izraelitów? Nie, oczywiście, że nie. Ale moralne prawo Boże wywodzi się z Jego świętej natury i ma takie samo zastosowanie w czasie łaski, jak i w czasie zakonu. I jako dzieci Boże powinniśmy wyrabiać sobie nawyk zadawania pytania w różnych sytuacjach naszego życia. A pytanie brzmi: co na ten temat mówi Boże Słowo? Co Boże Słowo mówi o tym czy o tamtym? A następnie, kiedy uzyskamy odpowiedź, mamy się do tego zastosować. Ot i cała filozofia. Mamy być posłuszni Ojcu całym naszym życiem, we wszelkim postępowaniu, do czegokolwiek przyłożymy rękę, a to oznacza, mamy rozstać się ze starym życiem, to oznacza, mamy wyrabiać w sobie nawyk posłuszeństwa. I to także przywodzi nas jeszcze do jednej kwestii. Nie mamy rozróżniać pomiędzy tym, co święte, a tym, co świeckie w naszym życiu. Co mam na myśli? Zobaczcie, bądźcie święci jak On, mówi 15 werset, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. We wszystkim. We wszystkim. Postępowanie to inaczej zachowanie, to inaczej styl życia, to inaczej codzienne życie. Piotr mówi: bądź święty w swoim codziennym życiu. Do czegokolwiek przykładasz swoją rękę, bądź w tym święty. Piotr łączy to, co święte, ze stylem życia, z naszym życiem, z naszym postępowaniem. W tamtych czasach to były czasy, kiedy bardzo często rozdzielano tą świętość religijną, czy też tak, do tego codziennego życia. Rozdzielano te dwie rzeczy. A Piotr mówi: nasze oddzielenie dla Boga powinno wpływać na każdą sferę naszego życia. Nie ma czegoś takiego jak życie świeckie, które nie ma nic wspólnego z Bogiem. Kiedy włączamy życie w świętości w każdą sferę naszego życia, wiecie, co się dzieje? Eliminujemy obłudę z naszego życia. Hipokryzję, jak to woli. Bo co się dzieje? Bo co się dzieje, kiedy ludzie patrzą na człowieka, który mówi o sobie, że jest wierzący, ale swoim postępowaniem temu zaprzecza? Co się wtedy dzieje? Co się dzieje, kiedy jako rodzic zachowujesz się pięknie w kościele, ale wracasz do domu i nie pozostaje wiele z tej miłości, o której pięknie mówisz w kościele? Co się dzieje? Twoje dzieci pierwsze zobaczą, jaki naprawdę jesteś. Twoi koledzy, twoi przyjaciele zobaczą, jaki naprawdę jesteś. Moi drodzy, żeby to było jasne, to wcale nie oznacza, że mamy być doskonali, bo nie jesteśmy, nie będziemy. Ale raczej to słowo zachęca nas, abyśmy żyli tak, jak mówimy. Po prostu żyj tak, jak mówisz. A gdy zgrzeszysz, Boże Słowo mówi: wyznaj swój grzech, a twoje życie niech cechuje się prawością. Czy myślałeś kiedyś o tym, że twoje życie będzie jedyną Biblią, jaką niektórzy ludzie przeczytają? Twoje życie może być jedyną Biblią, jaką ludzie przeczytają. I wielu ludzi pozna niebiańskiego Ojca, patrząc na Jego dzieci. To dlatego mamy być posłuszni Ojcu w całym naszym postępowaniu, w całym naszym życiu, nie rozdzielając. Odpowiadamy sobie dzisiaj na pytanie, jak wzrastać w świętości, w uświęceniu, i powiedziałem, że mamy oczekiwać na powrót Jezusa Chrystusa, że mamy być posłuszni Ojcu całym naszym życiem. I ostatnia rzecz. Mamy także wzrastać w poznawaniu Boga i Jego świętości. I o tym mówi także i część 15 i 16 werset. Zobaczcie, bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, będziecie święci, gdyż ja jestem święty. A Biblia Warszawska, napisano bowiem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Te słowa pokazują, że mamy coś wiedzieć na temat Bożej świętości. Życie chrześcijańskie polega na tym, że coraz lepiej poznajemy Boga, który objawia się w Słowie. A czym bardziej Go poznajemy, czym lepiej Go poznajemy, tym bardziej On zmienia nasze życie. Oczywiście, nigdy nie będziemy tak święci jak On, bo ta świętość jest zarezerwowana wyłącznie dla Niego, dla Pana Boga. Ale naszym zadaniem jest wzrastać w osobistej świętości i coraz bardziej Go poznawać. W dzisiejszych czasach chrześcijanie niekoniecznie tak bardzo chcą poznawać Boga. Większość chrześcijan, albo powiedzielibyśmy tak zwanych chrześcijan, poznaje Boga bardzo w taki powierzchowny, wyrywkowy sposób. Coraz mniej ludzi mówi o Bogu z bojaźnią. Trzeba byłoby dodać o świętym Bogu. Coraz mniej ludzi mówi o świętym Bogu z bojaźnią. Dzisiaj na szkole niedzielnej był przytoczony przykład Johna Artura, MacArthura. On kiedyś rozmawiał z takim znanym kaznodzieją charyzmatycznym, który pochwalił się Johnowi MacArthurowi, że ma taką dobrą relację z Chrystusem, że nawet jak się czasami goli w łazience, to Pan Jezus do niego przychodzi i oni sobie tak gadają razem. I kiedy MacArthur to usłyszał, powiedział temu kaznodziejowi: i ty, jak Jezus przychodzi do ciebie, to ty się w dalszym ciągu golisz? Za każdym razem, kiedy czytamy w Biblii, że ktoś użył Chrystusa w chwale, to co taki człowiek robił? Padał na twarz. Padał na twarz. Izajasz ujrzał Boga na swoim tronie, a anioły wołały: święty, święty, święty. I nagle w jednej chwili Izajasz uzmysłowił sobie, jak bardzo jest grzeszny. Bo czym bardziej poznajesz Boga w Jego świętości, tym bardziej dostrzegasz swoją grzeszność. I tym bardziej radujesz się z powodu Bożej łaski, przez którą zbawił nas w Chrystusie. Ta wiedza sprawia, że jesteś bardziej święty we wszelkim postępowaniu. Tak jak powiedziałem, te słowa były najpierw skierowane do tych nawróconych Żydów, rozproszonych w różne miejsca oni się udali. Do kogo dzisiaj są skierowane te słowa? Myślę, że do tych, których Bóg przekonuje, aby odwrócili się od swojego grzechu. Aby odwrócili się od swojego grzechu i zaufali Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi i Panu. Ale myślę, że także do tych, którzy bardziej udają chrześcijan, niż nimi są. udają, że są święci, a nie żyją w świętości. Gdy w ich życiu pojawi się grzech, nic z nim nie robią, już na poziomie umysłu. Ale to tylko kwestia czasu, gdy grzech takich ludzi zostanie obnażony. Być może te słowa skierowane są do tych, co grzeszą w sposób jawny. Wiesz, że jesteś nie w porządku wobec Boga, nawet jeśli mówisz, że Jezus jest twoim Zbawicielem. Tak naprawdę do wszystkich tych ludzi Boże Słowo mówi to samo. Odwróć się od swojego grzechu i skieruj się ku Bogu. Proś, by oczyścił twoje serce i dał ci posłusznego, poddanego mu ducha. Posłuchajcie, co mówi Izajasz, 57 rozdział, 15 werset. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. I to jest dobra nowina. Choć Bóg jest święty i wywyższony, to jednak przebywa z tym, który jest uniżony, który jest skruszony. I tak jak ojciec przywitał kiedyś swojego marnotrawnego syna, pamiętacie tę historię? Tak Pan Bóg wita z radością wszystkich tych, którzy wracają do Niego. Czy wrócisz? Zachęcam Cię do tego.